Studencka popołudniówka.
Słuchacie studenckiej popołudniówki. Przy mikrofonie wita się z wami Miłosz Rajczakowski. Na świecie ostatnimi czasy wzrasta liczba osób otwierających się na usługi psychologa. Coraz głośniej także mówi się o wielu chorobach i problemach psychicznych, a dziś z psychologiem Anną Wiśniewską rozwiejemy kilka wątpliwości. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Może na początek, czym ta psychologia według psychologa klinicznego, psychoterapeuty w ogóle jest i w jakim stopniu ona powinna się rozwijać? Może w jakie strony powinna się rozwijać? O, tak zapytam.
No, ja myślę, że może zacznijmy od tego, dlaczego ludzie szukają pomocy psychologa. Rzeczywiście problemy psychologiczne są coraz większe, psychiczne ludzi, a tu jeszcze pewnie sobie porozmawiamy, dlaczego tak jest. No a psycholog to się jawi jak właśnie taka osoba, która może pomóc w takich trudnościach, gdzie widzimy, że no lekarz nie za bardzo, coraz więcej osób do księdza też nie idzie, do spowiedzi nie chodzi. Psycholog jest właśnie osobą taką, która w trudnościach jakiś może pomóc, a jeszcze nie kojarzy nam się to tak bardzo z jakąś chorobą psychiczną, kiedy już trzeba iść do psychiatry.
No ale właśnie, czy psycholog jest dla każdego, czy to jest alternatywa dla ludzi, którzy są niewierzący, dla ateistów? Bo to też są takie różne głosy.
Ja myślę, że dla każdego, bo każdy z nas ma te trudności, czy może mieć trudności psychiczne, emocjonalne, jakieś trudne relacje w rodzinie, czy w małżeństwie, czy w ogóle wśród przyjaciół. Więc tutaj psychologia zajmuje się jak najbardziej taką normą, można powiedzieć, w tej kwestii. Pokazuje też, na czym te relacje polegają, kiedy one są złe, kiedy dobre, na czym polega rozwój emocjonalny człowieka, psychiczny, kiedy on jest już zaburzeniem, kiedy nie. Więc tutaj bardziej to idzie w kierunku normy, chociaż oczywiście psycholodzy też pomagają osobom już z jakimiś większymi trudnościami psychologicznymi, gdzie również już jest potrzebna jakaś pomoc też często farmaceutyczna i na pewno psychologia jest tutaj też wielką pomocą. To nie jest na pewno tak, że ci, którzy chodzą do kościoła, do spowiedzi, to nie mają trudności psychicznych. Czasem na pewno tutaj psycholog też może pomóc, też na pewno może być pomocą w wychowaniu dzieci, w pracy z młodzieżą. Także różnymi tutaj sferami psycholodzy się zajmują. No i na pewno pewne zjawiska tłumaczą.
Czyli ten rozwój duchowy nie zawsze postępuje razem z tym psychicznym. Czasami te problemy ze sfery naszej takiej, powiedzmy, cielesnej, codziennej jeszcze zostają, mimo tego, że ja zajmuję się tą sferą duchową, tak?
No, człowiek to jest taka całość i to ciągle tutaj wszystko się przenika i wpływa na siebie. Także duch wpływa na naszą psychikę, na emocje, na ciało, a ciało na psychikę. Także no zobaczmy, że jak się źle czujemy, jak zwyczajnie jesteśmy chorzy, to i gdzieś tam i nasze morale spada i jakieś doły łapie. I odwrotnie, jak mamy jakieś trudne relacje w rodzinie, to zaczyna nam się to odzywać gdzieś w ciele, chociażby, nie wiem, jakieś trudności żołądkowe, wszyscy to znamy, że to gdzieś tam na siebie wpływa. No i te sfery duchowe tutaj też mają wpływ i dzisiaj też psycholog w tych sferach w jakiś sposób też może podpowiedzieć, pomóc. Natomiast no, na pewno jest taka też sfera, która jest zarezerwowana moim zdaniem dla tej duchowości, dla kapłanów.
No właśnie, miałem zapytać, jak psycholog w tej sferze duchowej, powiedzmy cielesna, psychiczna, one są stricte ze sobą połączone, można tu gdzieś jakieś pole popisu mieć, a ta duchowa, jak to psycholog się do tego odnosi?
No tutaj są też różne szkoły. Niektórzy psycholodzy uważają, że oni absolutnie na stronę duchową nie wchodzą. Dla mnie to jest trochę trudne, dlatego że właśnie to się wszystko przenika, więc nie można postawić takiej granicy, że to już jest duchowe, a to jeszcze nie. Więc to gdzieś tam na pewno myślę, że psycholog powinien też pracować nad swoim rozwojem duchowym, żeby też umieć lepiej to rozpoznać u pacjenta i lepiej wiedzieć, które sfery, gdzie, w którym momencie się przenikają. Czasem coś podpowiedzieć, to podobnie jak, nie wiem, ksiądz może powiedzieć, oj, wydaje mi się, że ty to jesteś chory, musisz iść do lekarza. I tak samo tutaj w tej sferze ja bym to tak widziała. No i na pewno przede wszystkim praca psychologa to jest praca sobą, człowiekiem, tym, czym jestem, kim jestem. Więc jeśli psycholog sam ma ze sobą problemy i z którymi sobie nie radzi, to też w tych sferach niestety, ale będzie kulał.
Złym doradcą.
No, może mieć z tym problemy. Także też musi to zawsze rozpoznawać, gdzie może być doradcą, a gdzie nie powinien.
A czy jest tak faktycznie, że psycholog to jest taka poukładana jednostka, czy jednak oni też często mają wiele problemów i podejmują działanie z tymi problemami?
To znaczy, psycholog to jest jak każdy człowiek, może mieć problemy, tylko teraz problemy problemom nierówne. No i jeszcze kwestia właśnie tego, na ile my z tymi problemami umiemy funkcjonować. To jest też gdzieś ta granica już choroby, zaburzenia, a jakichś takich przejściowych trudności, z którym sobie radzimy. W momencie, kiedy mamy jakiś problem i on nam bardzo zaburza już funkcjonowanie, tak, że nie możemy normalnie rozwijać się, pracować, uczyć, to znaczy, że to już jest jakiś tutaj problem, z którym trzeba sobie poradzić. I tak samo psycholodzy korzystają też z porad psychologów, terapeutów i to nie jest nic złego. Natomiast w tych sferach, uważam, w których mają problem, no nie powinni po prostu doradzać.
Jasne. Jacy ludzie najczęściej do pani przychodzą na terapię, prosząc o pomoc?
No ja przede wszystkim zajmuję się pomocą młodzieży, dzieciom, sprawą wychowawczym, małżeńskim. Prowadzę też kurs dla narzeczonych, więc no te sfery to są sfery, w których się czuję dobrze i w tych pomagam. Także jeśli ktoś przychodzi z jakimś innym problemem, chociażby, nie wiem, trudnościami, zaburzeniami psychicznymi, to raczej już odsyłam do kolegów.
Z jakimi problemami najczęściej borykają się dziś ludzie młodzi? No to jest studencka popołudniówka, więc myślę, że w tym temacie to nas najbardziej interesuje.
Ja mogę tutaj powiedzieć z dwóch punktów widzenia. Z jednego właśnie z gabinetu, gdzie mam styczność z młodymi ludźmi, którzy przychodzą. Często są po prostu przyprowadzani też przez rodziców, no bo nie ukrywajmy, ale często młodzi ludzie nie chcą poszukać tej pomocy, albo gdzieś tam się krępują, bardziej właśnie rodzina, rodzice widzą, że coś się z nimi dzieje nie tak i wtedy przychodzą. Ale również mam dzieci w takim wieku, syn 22 lata, córka 19, więc te sprawy są na pewno mi bliskie, młodych ludzi, a problemów jest na pewno bardzo dużo, myślę, że nawet z kolejnymi pokoleniami coraz więcej, bo świat nie jest taki sprzyjający naszemu spokojnemu rozwojowi, no i to z tego, myślę, się przede wszystkim bierze.
A rodzice powinni brać udział w terapii razem z dziećmi?
Jeśli jest to młodzież, ja osobno biorę rodziców, osobno młodzież, dlatego że młodzież się nie otworzy przy rodzicach raczej. To jest też powód, dla którego ja często zachęcam, żeby jednak skorzystać z pomocy psychologa, ponieważ więź z rodzicami jest na pewno bardzo ważna, ale są takie momenty, kiedy no dzieci, już młodzież dorastająca nie chce pewnych rzeczach, czy obciążać rodziców, czy po prostu się krępują, nie wszystko powiedzą, a tutaj chodzi o taką otwartość, no żeby móc pomóc, to potrzebna jest pewna, no, taka szczerość w rozmowie.
Jest taki głos psychologów, że jak rodzic nie przyjdzie na terapię z dzieckiem, to ciężko będzie pomóc, bo często te problemy wychodzą też z domu i to główna jest taka właśnie współpraca między psychologiem a rodzicami, no i też dzieckiem. Jak pani to rozumie? Jeśli rodzic nie chce przyjść na terapię, to jest w tym coś złego? Ciężej jest pomóc?
To znaczy, jeśli chodzi o dzieci, to ja bardziej lubię, kiedy mogę pracować z rodzicami, stricte już. Dlatego, że z dzieckiem, no, dziecko zazwyczaj nie rozumie, jaki jest problem, jakby nie jest jeszcze dojrzałe często, to bardziej na zasadzie takiego wsparcia emocjonalnego dziecka pracuję z nim. Natomiast taka prawdziwa praca to jest z rodzicami, bo to oni muszą zobaczyć, co się dzieje nie tak i jak mogą zadziałać, bo w takich sterylnych warunkach gabinetu psychologicznego, no to psycholog nie za wiele tak naprawdę może. Tutaj jest pewne ukierunkowanie rodziców, co zrobili może nie tak, co może się zadziało w dziecka życiu nie tak i w jaki sposób w tej chwili można dziecko wesprzeć, można pomóc. No i w tej kwestii, no, bardzo trudno jest pomóc dziecku, jeśli nie ma tej współpracy po prostu z rodzicami.
Zdarzają się też rodziny trudne, patologiczne. Jak w takiej rodzinie pomóc dziecku? Bo wtedy tej współpracy z rodzicami raczej nie ma.
No, wtedy nie ma. Tylko trudno teraz dzisiaj określić, co to jest rodzina patologiczna. Bo ja bym powiedziała, że patologiczna dla mnie już jest taka rodzina, w której są zaburzone więzi. Czyli w takie, to może być zupełnie normalna rodzina, dobrze sytuowana, ale w której na przykład rodzice nie mają zupełnie czasu dla dzieci. I takie dziecko właściwie wychowuje się samo, wychowywane jest przez media, komputer, telewizor, kolegów, koleżanki. No i wtedy te problemy rzeczywiście mogą się tam piętrzyć, mogą się nakładać jeden na drugim. No i wtedy współpraca i pomoc takiemu dziecku jest ciężka, ale to nie jest niemożliwe. Można z dzieckiem rozmawiać, może być taka osoba, psycholog, czy to pedagog, czy każdy z nas może być wsparciem dla takiego dziecka. To może być sąsiadka, ciocia, babcia, ktoś dorosły, życzliwy dziecku, kto go wysłucha, kto będzie miał dla niego po prostu zwyczajnie czas, żeby poobserwować, co się z nim dzieje i będzie takim wsparciem.
A czy takie dzieci przychodzą na terapię chętnie? Czy one raczej mają jakieś takie blokady wychodzące już z domu, że raczej nikt mi nie może już pomóc w tym momencie?
Wszystko zależy od problemów, z jakimi to dziecko konkretnie przychodzi. Jeśli rzeczywiście nie ma tej więzi w rodzinie, nie ma tego wsparcia wśród rodziców, to te dzieci często wręcz szukają tej miłości. Gdzieś tam, to są takie obrazki gdzieś ze szkoły, gdzie stoi nauczycielka, która jest właśnie sympatyczna i miła, a przy niej oblepione dzieci trzymają ją za spódnicę, szukają tej miłości. No to właśnie dzieci będą szukać i szukają gdzieś, żeby móc rekompensować sobie te braki w emocjach. I jeśli napotkają życzliwą osobę, to ja raczej nie mam z tym problemu. Raczej dzieci po 10-15 minutach, że tak powiem, już są kupione i chętnie rozmawiają, ale jeśli problemy wynikają z jakichś głębszych rzeczy, czasem to wymaga więcej czasu, żeby dziecko się otworzyło, no a to jest kluczowe w pomocy.
Ostatnio spotkałem się z takim zdaniem, że najciężej jest przekazać takiej osobie często to, że ona nie musi zasłużyć na miłość. Czy to jest prawda, że jakby ona, żeby jej pokazać, że ona miłość może doświadczyć bezinteresownie nawet?
No, bezinteresownie powinni kochać rodzice, no bo któż inny? No to koleżanka raczej nie. Zazwyczaj jakiś tam ma interes jednak, więc to ci dorośli obdarzają tą bezinteresowną miłością i powinni. A no niestety czasem wpadają dorośli na pomysł, że jak nie będziesz grzeczna, to ci mamusia przestanie kochać. No to ja uważam, że już lepiej dać dziecku klapsa, niż powiedzieć coś takiego i takie wycofanie miłości. Dziecko musi wiedzieć, że ja ciebie będę kochać zawsze, choćby nie wiem, co byś zrobił, jak powiedział i tak dalej, zawsze cię będę kochać. Nie będę zadowolona z twojego zachowania, skarcę to, co robisz, ale ciebie będę kochać zawsze. No, oczywiście wiemy, że to nie każdy takiej miłości od rodziców doświadczył. Ale tutaj właśnie już dla mnie pomocą jest Pan Bóg, bo to Pan Bóg jest tak naprawdę źródłem tej bezinteresownej miłości. I to jest to, co... To już nie jest tylko religia jako jakieś działanie społeczne, tylko żywy Bóg, który czeka na nas w kościele, w tabernakulum. I dla mnie nie ma innego, lepszego uleczenia. No po to Pan Jezus przyszedł na świat, żeby właśnie nam tą bezinteresowną miłość dać tam szczególnie, gdzie jej nie było. A tam, gdzie ona jest, to tak naprawdę rodzice... Skąd rodzice mają taką? To nie jest łatwe kochać dziecko bezinteresowne. Ja mam 7 dzieci, każde dziecko jest inne. Jeden jest większym łobuzem, drugie mniejszym. I naprawdę to nie jest proste, ale to Pan Bóg daje tą siłę.
Jak pokazać takim młodym ludziom właśnie, że w tym tkwi cały sęk tak naprawdę, że to ta miłość pochodzi w sumie od Boga, niekoniecznie nawet osobom wierzącym, ale też tym niewierzącym, żeby jakoś ich poprowadzić do tego, żeby oni zauważyli tą prawdziwą miłość. Czy da się w ogóle takie coś zrobić na terapii?
Na terapii nie. Ja nie będę kochać bezinteresownie mojego pacjenta. Ja mu mogę tylko podpowiedzieć pewne drogi. Ja no mogę właśnie. Bezinteresownie spotykam się z nim i szczerze z nim rozmawiam. I to jest moja otwartość. Natomiast no, tej miłości ode mnie nie dostanie. Tutaj
Bo mówi się, że psychoterapia to jest miłość za pieniądze. Coś takiego usłyszałem kiedyś. I jak się pani do tego odniesie? Właśnie w kontekście tych wszystkich rzeczy. Bo na pewno część osób gdzieś tak uważa.
Nie da się. Nie kochają psychoterapeuci swoich pacjentów. Ja jestem otwarta i szczera i sympatycznie do pacjenta podchodzę, ale to nie o to chodzi i zawsze człowiek wyczuje, no za pieniądze to się miłości nie daje, więc tu absolutnie to uważam, że to jest niemożliwe. Natomiast podpowiedzenie. Ja kiedy rozmawiam na przykład z osobami niewierzącymi, które bardzo się jakoś są uwikłane i widzę, że już naprawdę się strasznie plątają, to mówię im tak, słuchaj, spróbuj żyć przez miesiąc tak, jakbyś był wierzący. Idź do kościoła, chodź na modlitwę, przed tabernakulum, mów różaniec i zobaczysz, co się stanie. Ja wierzę w to, że Pan Bóg chce dotrzeć do każdego człowieka. Jeśli człowiek mu jakąś maleńką furtkę otworzy i jakąś maleńkie drzwi, to Pan Bóg wejdzie, więc zachęcam, nawet jak się jest niewierzącym, spróbować tak żyć i zobaczyć, czy Pan Bóg odpowie. Nawet się pokłócić z Panem Bogiem. Ej, jeśli jesteś, to zrób coś, powiedz do mnie, przemów, żebym zobaczył, że rzeczywiście jesteś. Na pewno Pan Bóg odpowie.
A sprawdza się to? Ma Pani może jakąś historię, że ktoś wrócił i powiedział, miała Pani całkowitą rację.
Ja mam pewno takich historii.
To może jakąś część chociaż coś zdradzić, bo to takie obrazkowe zawsze jest.
No, myślę, że sami doświadczamy tego, jak mamy różne świadectwa, nawet też znanych ludzi, którzy gdzieś tam na dnie. Czasem człowiek jest tak uparty, że musi gdzieś zejść na dno. I ja czasem też, to też mówię czasem do rodziców, którzy gdzieś tam zatroskani, co się dzieje z moim dzieckiem. Ja mówię, słuchaj, pozwól mu, jeśli tak wybiera, no jest już dorosły, pozwól mu zejść na to dno i z tego dna zawołać. To jest też jeszcze łaska w naszym kraju, że większość ludzi miało jakieś doświadczenie Pana Boga, jak Kościoła, tylko w którymś tam momencie odeszli, bo coś mi się tam nie spodobało, czasem bo ksiądz się nie spodobał, bo Kościół, bo coś tam, ktoś tam namówił, ale czasem z lenistwa po prostu. I ja wierzę, że tutaj mamy jeszcze tą drogę, spróbuj, jest jeszcze to miejsce, jest ten Kościół i masz gdzie wrócić, możesz spróbować, bo jest już wiele miejsc na świecie, gdzie nawet jak ktoś chce spróbować, to już nie ma, bo kościoły są zamknięte, kapłanów nie ma, spowiedzi nie słuchają i tak naprawdę no to jest dopiero taka bieda moralna prawdziwa.
Docenić jako osoba wierząca też trzeba to wszystko.
Oczywiście.
Tutaj na moment się zatrzymamy i zapraszamy wszystkich na piosenkę. Wracamy powoli do naszej rozmowy. Przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem jest psycholog Anna Wiśniewska. Mamy XXI wiek i takim jednym z takich zagrożeń jest chyba dzisiaj internet. Jakie zagrożenia psychiczne mogą płynąć z tego medium?
No przede wszystkim, że to jest martwa natura, a my czasem traktujemy tą martwą naturę jak takiego przyjaciela, powiernika, nauczyciela, a to nigdy nie wiemy, kto tam jest po drugiej stronie i skąd te wiadomości, których szukamy, czerpiemy, pochodzą, a wręcz myślę, jak się patrzy na przegląd chociażby seriali, które można obejrzeć, akurat dzisiaj miałam okazję zobaczyć, jakie seriale są promowane dla młodzieży, no to co jeden, to lepszy. Tylko patrzyłam, kto tutaj to promuje i jakie wartości są przekazywane, raczej antywartości. I tak samo jest z przyjaźniami zawieranymi przez internet, przez jakimiś znajomościami. Łatwiej jest kliknąć sobie, otworzyć komputer, niż wyjść i porozmawiać z kimś, szczególnie jeśli się ma jakieś kompleksy, jakieś trudności. Człowiek myśli, a może mnie nie zaakceptują, a tu czuję się bezpiecznie w moim pokoju, otwieram, tak się wydaje, że się czuję bezpiecznie. No ale się okazuje, że te znajomości są bardzo powierzchowne, że właściwie bardzo łatwo się tutaj rani jeden drugiego, że nigdy tak naprawdę byśmy też się w ten sposób nie otworzyli i czasem otwieramy się za bardzo, czasem przyjmujemy pewne rzeczy, które tak naprawdę w ogóle nie są do nas jakoś bardzo ksobnie, więc no na pewno jest to wielkie zagrożenie i tak naprawdę ono wcale nie zmniejszyło naszej samotności, tylko chyba jeszcze zwiększyło.
A czy to jest tak, że czym się karmimy, tym się stajemy? Czy to jest prawda?
Oczywiście, no to Jan Paweł II zawsze powtarzał, że on lubi być z młodzieżą, bo wtedy młodnieje. I tak samo tutaj, jeśli się karmimy jakimiś złymi treściami, negatywnymi ciągle. Jest XXI wiek, niektórzy wyśmiewają, w XXI wieku ty jeszcze mówisz o Jezusku, a ja powiem tak, jest XXI wiek, a wy wszyscy bawicie się magią, tarotem, jakiś ezoteryzm. No każdy praktycznie serial, jaki otwieram, jest magiczny. Te samo bajki dla dzieci. Wszędzie jest magia, różdżki. No to jak to jest z tym XXI wiekiem? Wierzymy w to, czy nie wierzymy?
Dziś też chyba o pewnych problemach się w ogóle nawet nie mówi. Robimy coś, o czym w ogóle nie rozmawiamy. Dyskusji nie są poddane pewne problemy. Chociażby tak na przykład jest z, no przepraszam za wyrażenie, no ale z uprawianiem miłości, że tak powiem, wśród młodzieży. Tak? O tym się w ogóle nie mówi, nie porusza się tego. Nie mówi się, jakie mogą być konsekwencje, że to jest połączone też z wartościami, z innymi rzeczami. I ludzie młodzi po prostu wchodzą w takie życie, powiedzmy, lekkie. Jak tego uniknąć? Co dzisiaj trafi do młodych ludzi, żeby zaczęli się łapać innych wzorców, zaczęli myśleć, zaczęli jakby analizować też pewne rzeczy w swoim życiu? Czy to się da jakoś tak obrócić diametralnie teraz?
Ja zajmuję się w dużej mierze też taką edukacją rodziców. Dlatego, że jeśli wychowujemy dzieci od małego w takim, co dzisiaj fajnego zrobimy, jak żeby było nam przyjemnie, jaka dzisiaj będzie impreza, jaką przyjemność mi dzisiaj zrobić, a dzisiaj na plac zabaw taki, a dzisiaj, nie wiem, na jump arenę, czy tam inne, są najróżniejsze, teraz rozrywek jest mnóstwo. I teraz, jeśli dziecko wzrasta w takim poczuciu, że rodzice są po to, żeby zapełniać moje przyjemności, dochodzi do momentu, kiedy rozwój seksualny pozwala mu na inne przyjemności, więc zwyczajnie w nie wchodzi, tak jak wcześniej wchodził, nie wiem, w jakieś chipsy, Pepsi, zabawy, różne też filmy, filmiki, magię i tak dalej. Więc w te przyjemności, w życie przyjemnościami, bo tutaj jeśli mówimy o młodzieży, no jaka jest najlepsze dla młodzieży funkcjonowanie? W czystości, jak najdłużej w czystości. No ale czystość to jest pewna cnota. A jak myśmy nie uczyli tej cnoty dzieci, jak były mniejsze, nie uczyliśmy ich odraczać przyjemności, nazywać pewne rzeczy, pokazywać, gdzie jest zwyczajnie dobro, a gdzie zło i pomóc wybierać dobro, no to jako nastolatki oni nadal tego nie będą umieli. Nie będą umieli odraczać przyjemności tylko dlatego, że jakaś taka wartość jest, no tak ktoś mi tak mówi, a po co? Więc ja myślę, że to się nie bierze znikąd, to się bierze już z rozpieszczania, rozpuszczania małych dzieci, które potem rosną i rozpieszczają już się same. No a do czego to prowadzi? No po prostu prowadzi do destrukcji człowieczeństwa, bo żeby człowiek mógł wykształcić wyższe uczucia, wyższe potrzeby, no to musi nauczyć się panować nad tymi niższymi.
No tak, piramida potrzeb Maslowa, tak?
Dokładnie, ale ta piramida nie jest też po to, żeby realizować potrzeby tak bezmyślnie, tylko ja muszę sobie uświadomić, mam taką potrzebę i czy teraz jest dla mnie dobre, żeby tę potrzebę realizować, czy nie. To tak jak święty Paweł mówił, wszystko mi wolno, ale nie wszystko mi przynosi korzyść. Więc tutaj pod tym względem, no jeszcze jeśli chodzi o edukację, to jeszcze tak się staramy te dzieci, że no musisz zrobić lekcję, no bo inaczej dostaniesz pałę. No to chociażby mamy taki argument, tak? Ale w kwestii już przyjemności, rozrywek, no to już nie mamy tutaj ograniczeń, a myślę, że trzeba mieć. I trzeba dzieciom zwyczajnie tłumaczyć. Tych bajek nie oglądamy. A dlaczego? Bo te bajki są złe. A dlaczego? No tłumaczymy. To jest po prostu ta jedna z największych, najważniejszych umiejętności, jakie rodzice muszą przekazać dzieciom, wybierania i oddzielania dobra od zła.
Kiedyś widziałem taką starszą piramidę potrzeb Maslowa i tam jeszcze była jedna potrzeba na samej górze, potrzeba transcendencji. Dziś nie spotkamy tej potrzeby na tej piramidzie. Czy to jest jakiś taki znak tych czasów, że też te potrzeby jakby ludzie sobie zmienili bardziej pod siebie?
Dzisiaj się zmieniła religia ogólno wyznawana, która mówi, że transcendencji nie ma, że Bóg jest w nas, że my jesteśmy Bogiem, że natura jest Bogiem, wszystko pływa. Stąd nie ma tej transcendencji. Żeśmy zeszli po prostu tutaj niżej. To jest taki ezoteryzm, teozofia, no to są te nurty. Także te argumenty dla mnie, kiedy się mówi, że mówisz o Jezusku w XXI wieku, to są dla mnie śmieszne, bo XXI wiek, a cały świat wierzy w magię i rozpływanie się materii.
Skoro dziś większość osób kieruje się przyjemnością i to jest zgubne, to czym powinni się kierować, żeby to było jakieś dla nich pomocne?
Wartościami. A żeby móc się kierować wartościami, to trzeba rozwijać cnoty. No a o cnotach? Kto słyszał o cnotach? Jak ja teraz mówię rodzicom o cnotach, że mamy dzieci wychowywać do cnót, to oni, a co to takiego? Jak to było z tymi cnotami? Pytam się rodziców, no to wymieńcie mi 4 cnoty. Jakie są 3 cnoty boskie, no i 4 cnoty podstawowe. To było dawno, katechizm Kościoła katolickiego. Wiesz, ja chodziłam do pierwszej komunii, byłam 30 lat temu, nie pamiętam. No a to jest podstawa, to jest dla mnie podstawa, żeśmy o tym zapomnieli i no i trzeba sobie przypomnieć. Chociażby taka cnota jak umiarkowanie, która pomaga właśnie odroczyć pewne potrzeby, nawet fizyczne. Jak chcemy zahartować młodego człowieka, na przykład syna, żeby on kiedyś był dzielny, mężny i potrafił stanąć w różnych okolicznościach i pokonać trudności, to niech on na początek idzie na wycieczkę i przez 2 godziny nie pije. Teraz mówimy, o, dziecko cały czas musi mieć dostęp do picia, do jedzenia. A ja mówię, wytrzymaj, teraz nie pijemy, podziel się z siostrą, dojdziemy tam do jakiegoś punktu, to tam się napijesz, tam coś zjesz. Ojej, no ja już nie mogę, mamo, już nie mogę. Wytrzymaj. No to jest to hartowanie. Się. Dzisiaj się nawet nie męczymy. Ja sobie przypominam, jak chociażby chodzenie do szkoły, miałam tam 2 kilometry do szkoły, to trzeba było przejść z tym plecakiem, czy się szło. Dzisiaj dzieci są wożone, tylko tu przechodzą, ciach do samochodu, rodzice zawiozą na zajęcia dodatkowe, wszystko tylko, żeby miały. Także no tutaj nie ma innego sposobu, jak uczenie cnót.
Może już tak kończąc, jak zachęcić ludzi do tego, żeby z tych porad psychologa jednak korzystali w tych sytuacjach trudnych, kryzysowych, bądź w sytuacjach, kiedy nie wiedzą do końca, co zrobić.
Ja zachęcam do korzystania z porad psychologa jak najbardziej, chociażby po to, żeby móc też obgadać różne rzeczy, którymi mamy trudności, ale też przestrzegam, że nie każdy psycholog jest psychologowi równy, więc trzeba też tutaj bardzo mocno rozeznać, zobaczyć, zapytać, jakie wartości wyznaje ten psycholog, bo psycholog, tak jak powiedziałam, to jest zawód, który pracuje się człowiekiem, sobą samym, więc jeśli ten człowiek jest zupełnie przeciwnych dla nas wartości, no to raczej przestrzegam.
W takim razie dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A ja przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem była psycholog Anna Wiśniewska i zapraszam na kolejne audycje już za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia. Cześć. Studencka popołudniówka.